kiedyś gracz był w popkulturze przedstawiany jako nerd. Kim jest dziś? Jak zmienił się jego obraz? Kto bardziej czerpie z kogo? Gry z popkultury, czy może popkultura z gier? Oraz czym jest sport elektroniczny, czyli e-sport i jaka jest jego geneza? Na te pytania szukam dziś odpowiedzi w rozmowie z Mateuszem Felczakiem, pracownikiem Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS, groznawcą i kulturoznawcą. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu Rozmowy Kulturalne, realizowanego w ramach Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS. Wraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy przeróżne, ale zawsze ciekawe elementy otaczającej nas kultury. Więcej merytorycznych materiałów znajdziesz na stronie kultura.swps.pl oraz na kanałach multimedialnych projektu na YouTubie i Spotify. Zapraszam! Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać o dość nietypowym temacie na pierwszy rzut oka, bo wydaje mi się, że jeszcze może nie parę, ale paręnaście lat temu nie byłby to taki temat głośnych dyskusji, wydaje mi się, a w tym momencie jak najbardziej o tym się mówi, a dokładniej o czym, czyli o grach i e-sporcie. Także cieszę się, że mam tutaj po drugiej stronie osobę, która ma dużo wiedzy teoretycznej, ale też z tego, co rozumiem, praktycznej. Więc przejdę od razu do pierwszego pytania, czyli jak to jest z tą wiedzą praktyczną? Czy jest pan zagorzałym graczem?
Tak, już myślałem, że pani pytając o wiedzę praktyczną spyta się o moje doświadczenie dotyczące projektowania gier. Tutaj ono może nie jest jakoś specjalnie obfite, natomiast rzeczywiście zdarzało mi się projektować gry warsztatowe i też no, współuczestniczyć bardziej w formie takiej konsultacyjnej w paru projektach. Natomiast rzeczywiście też współcześnie uznaje się, że tak samo jak w odniesieniu do innych mediów, raczej nie da się pisać o grach, nie da się badać gier samemu nie korzystając z tego medium. Więc tak, jak najbardziej, na tyle, na ile mi oczywiście czas pozwala i na ile to jest też zgodne z moją pracą, tak, również gram, zdecydowanie tak.
A jakiego typu są to gry? Czy to jest właśnie rozgrywka internetowa z innymi graczami, czy jakieś na własnym PC-cie?
To znaczy, jeżeli chodzi o, bo rozumiem, że w dalszym ciągu się pyta pani o moje bardziej doświadczenia.
Tak, na razie tak.
Tak. To tutaj też muszę właściwie odpowiedzieć, że to też zależy od materiału i od tematu, którym się akurat zajmuję. Jeżeli on dotyczy rozgrywek wieloosobowych, to wtedy jak najbardziej staram się wtedy jakoś wejść w daną społeczność, jakoś też rozeznać różne formy komunikacji, no bo teraz oczywiście oprócz samych gier mamy mnóstwo platform, z których gracze, graczki korzystają, typu Discord czy wszelkiego rodzaju inne komunikatory, nie wspominając już chociażby o takich no właściwie oczywistych dzisiaj rzeczach jak fora, media społecznościowe czy platformy streamingowe coraz bardziej popularne. Więc tak, staram się wtedy no, nie tylko dany tytuł ograć, mówiąc kolokwialnie, czyli po prostu zapoznać się tak, no, w zasadzie indywidualnej z jego treścią, ale też właśnie jakoś rozeznać to, w jaki sposób on jest omawiany, jaka jest jego recepcja, co też ludzi ciekawi w danym tytule, może też jakie mają problemy. Dzisiaj też oczywiście no, kultura gier wygląda nieco inaczej niż jeszcze chociażby kilka lat temu i raczej też sami twórcy nastawiają się na taki model, powiedziałbym, aktywnego współuczestnictwa w tworzeniu gry również po jej wydaniu, więc to jest też dla mnie tym bardziej ciekawe, że mogę tą obserwację przeprowadzać w taki sposób nieco bardziej ciągły.
To dzisiejszą rozmowę zaczniemy od ogólnego takiego pojęcia gier, od kultury wokół gier, a potem przejdziemy do samego e-sportu, bo to są dwa bardzo obszerne tematy, więc mam nadzieję, że uda nam się poświęcić czas na jeden i na drugi, jedno i drugie zagadnienie. Więc zacznę trochę od tej kultury, a dokładniej od uczestników tej kultury, czyli od graczy. Kiedyś gracz w popkulturze był utożsamiany z takim nerdem, osobą, która nie ma życia, cały czas spędza przed komputerem i taki obraz na przykład w filmach czy w książkach bardzo długo był przedstawiany. Jestem ciekawa, jak teraz ewoluował ten obraz. Czy dalej gracz jest utożsamiany z takim outsiderem?
Tak, oczywiście jeżeli chodzi o media mainstreamowe, to się zmieniało bardzo powoli i rzeczywiście ten stereotyp, który był no też taki, można powiedzieć, wygodnym narzędziem narracyjnym dla różnego rodzaju sitcomów czy filmów, wystarczy, nie wiem, przywołać tutaj chociażby Big Bang Theory, czyli to był polski
Teoria Wielkiego Podrywu.
Tak. No to tam mieliśmy właśnie takie no stereotypowe postaci, które jeżeli ktoś grał, jeżeli jakaś postać była charakteryzowana przez to, że jest w jakikolwiek sposób zainteresowana grami czy kulturą gier, no to już było wiadomo, że łączy się to no, z pewnym niezbyt, powiedziałbym, pochlebnym, tak, dla danej osoby zestawem cech, zarówno takich emocjonalnych, jak i fizycznych. Natomiast współcześnie wydaje mi się, że to dość szybko się zmienia i tutaj jako takie główne czynniki zmiany wymieniłbym między innymi no coraz bardziej rozwijającą się multiplatformowość gier. To znaczy o ile tak historycznie rzecz biorąc to graczami byli, czy też właśnie graczkami były osoby korzystające z komputerów osobistych, z pecetów bądź z konsol. Oczywiście tak, no tutaj pomijam też pewne formy pośrednie, natomiast współcześnie duża część osób, które grają, które być może nawet niekoniecznie identyfikują się jako gracze czy graczki, ale no po prostu jakoś regularnie z tego medium korzystają, to czyni to na platformach mobilnych, czyli na telefonach, na tabletach.
Od razu pomyślałam o wszystkich pasażerach metra, którzy siedząc grają w Candy Crush. Nie wiem, czy to tak się ta gra nazywa, ale to można już chyba zaliczyć do jakiejś subkultury graczy.
Tak, więc też współczesny rynek gier wygląda już trochę inaczej. Nawet ci bardzo duzi, tym razem ekonomiczni gracze, bardzo duże studia, wymienić można chociażby, nie wiem, Blizzard, powoli dostrzegają po prostu ekonomiczny potencjał rynku gier mobilnych i chociaż jest oczywiście pewne grono tak zwanych graczy zaangażowanych, którym może niekoniecznie podoba się, że do ich tutaj kręgu zaczynają przenikać też osoby, które być może nawet nie posiadają, nie wiem, komputera osobistego poza, nie wiem, laptopem, z którego korzystają w pracy. Natomiast większość gier grają, tak jak pani powiedziała, po prostu gdzieś tam podróżują z komunikacją miejską, czy po prostu dla zabicia czasu. No jednak jest to coraz prężnie rozwijający się rynek. To też widać właściwie po badaniach dotyczących przychodu z gier. To się bardzo różnie rozkłada w różnych krajach. Na przykład w USA gry konsolowe przynoszą najwięcej przychodu. Na drugim miejscu są już gry mobilne. Na trzecim dopiero właśnie pecety. I o ile w Polsce ten rozkład wygląda zupełnie inaczej, u nas wciąż najwięcej jest tak konsumentów, konsumentek gier właśnie w tej takiej bardziej, powiedziałbym, tradycyjnej, konserwatywnej formie, no to właśnie musimy mieć też świadomość, że różne kultury gier wyglądają bardzo różnie w różnych krajach. I jeszcze może tak króciutko dopowiadając tylko jedną rzecz odnośnie odpowiedzi na pani pytanie dotyczące tego właśnie zmieniającego się obrazu, to tutaj też wymieniłbym wejście do takiego mainstreamu popkultury, również takich tradycyjnych gier RPG-owych. Tutaj w szczególności system Dungeons and Dragons, mówiąc kolokwialnie, robi bardzo dobrą medialną robotę. Obecnie mamy wielkie zainteresowanie. Wystarczy sobie przypomnieć parę wątków wykorzystanych na przykład, nie wiem, w serialu Stranger Things. gdzie rzeczywiście tak dzieciaki grały w Dungeons and Dragons i no, to nie jest przypadek, że tego typu wątki coraz mocniej pojawiają się również w takim no, popkulturowym mainstreamie i też no, granie nie jest już czymś wstydliwym, mam takie wrażenie. To też oczywiście, znowu to bardzo, nie chcę może się tutaj rozgadywać za mocno, ale to rzeczywiście w dużej mierze zależało od kontekstu kulturowego w danym regionie geograficznym. Zupełnie inaczej ta ewolucja wygląda na przykład w Japonii, a inaczej wygląda, jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej.
Zdecydowanie tutaj widać różnicę pomiędzy tymi też kulturami. Natomiast jak mówił Pan o tym, że gry mobilne zaczynają przynosić coraz większe zyski, to od razu pomyślałam o tym, jak bardzo Nokia wyprzedzała czasy, wydając swój telefon zrobiony pod gry i który niestety nie okazał się wtedy takim sukcesem. A teraz mogliby wreszcie się wkupić. No ale dobrze, to rozumiem, że teraz każdy może grać i już nie tak łatwo rozpoznać gracza, bo też rynek gier jest o wiele szerszy i chyba można zaryzykować tezę, że jeśli ktoś chce grać, to na pewno znajdzie grę dla siebie, no bo też może nie każdy lubi grać, ale jeśli już by chciał grać, to na pewno znajdzie dla siebie gatunek. Więc jestem ciekawa, jaka kategoria gier cieszy się obecnie największą popularnością i czy te preferencje zmieniły się na przestrzeni lat. Bo ja jeszcze tutaj tylko wtrącę, jestem dzieckiem wychowanym na Simsach. Od jedynki do trójki potem już przestałam czuć magię tego uniwersum, powiedzmy. Ale to jest gra, na której faktycznie spędziłam wiele, wiele lat i teraz z ciekawością obserwuję, jak są kanały na YouTubie poświęcone Simsom, gdzie ludzie pokazują właśnie, jak żyją ich rodziny, więc widzę, że Simsy wciąż są na topie. Także ciekawa jestem jednak, która kategoria wiedzie prym i jak to się zmienia.
Tak, tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o przykład Simsów, to on z mojego takiego dydaktycznego doświadczenia też wynika, że on ma się całkiem dobrze na zajęciach z projektowania. To właśnie Simsy są taką wspólną platformą odniesienia dla zdecydowanej większości moich zarówno studentów, jak i studentek. Czyli ten przykład wciąż działa, ta seria wciąż jest popularna. Myślę, że teraz właśnie ciężko na dobrą sprawę wskazać jakiś określony gatunek, dlatego że też te granice gatunkowe trochę się przesunęły. Już mam takie wrażenie, że coraz trudniej spotkać gry, które według takich bardzo konserwatywnych definicji można by jednoznacznie przyporządkować do gier RPG albo do strategii czy do symulatorów. One oczywiście się pojawiają, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na najbardziej popularne tytuły, jeżeli chodzi o taką globalną konsumpcję, o nie wiem, chociażby ostatnie przykłady, załóżmy, nie wiem, Animal Crossing, tak, z jednej strony, a z drugiej też takie doświadczenia, mam wrażenie, bardziej nastawione na budowanie pewnych więzi, można by to tak chyba nazwać, na budowanie pewnej społeczności wokół nich, co oczywiście może się i czasami rzeczywiście wiąże się z rozgrywką wieloosobową. Natomiast, no właśnie, tak, jeżeli miałbym wskazać jakiś taki rzeczywiście ogólny trend, to byłby to trend rzeczywiście w kierunku albo rozgrywki wieloosobowej, albo chociażby budowania takiego doświadczenia społecznościowego, czyli jakiegoś takiego też przyciągania użytkowników na dłużej do danego tytułu. Co się oczywiście też wiąże z przemianami modeli tworzenia gier oraz dystrybucji gier. Kiedyś oczywiście nie za bardzo twórcy gier mieli możliwość zmiany, wprowadzenia jakichś istotnych zmian w już wypuszczonych na rynek tytułach. No obecnie ze względu na takie platformy jak chociażby Steam, czy też w ogóle, no wiadomo, wszechobecność tego sprzęgnięcia z siecią, z internetem, sprawa wygląda zdecydowanie inaczej, no i można sobie też pozwolić na takie nieco bardziej długofalowe budowanie tych społeczności i też no, odpowiadanie na zmieniające się potrzeby graczy, też takie właśnie reagowanie na to, co jest w danym momencie popularne, no i też no właśnie jakoś adresowanie konkretnych potrzeb. Na końcu może jeszcze tylko dodam, że rzeczywiście dosyć ciekawa byłaby taka obserwacja historyczna dotycząca gatunków, które kiedyś były niesamowicie popularne, jak na przykład symulatory lotu na początku lat 90. Natomiast współcześnie to jest no nisza w niszy tak naprawdę. Więc tutaj też no, oczywiście wiąże się to z tymi rzeczami, które już wcześniej sobie tutaj trochę, o których sobie już tutaj wcześniej trochę opowiedzieliśmy, czyli tymi przemianami modelu konsumpcji związanymi z samymi platformami. No dzisiaj już, żeby pograć w taki symulator na poważnie, no to trzeba dokupić odpowiednie akcesoria, no i też wyposażyć je w odpowiednio wydajny sprzęt, który umożliwi nam tą taką graficzną imersję, na którą symulatory w dalszym ciągu stawiają. Więc to był oczywiście taki przykład, ale rzeczywiście mamy do czynienia z taką właśnie historyczną, można powiedzieć, fluktuacją popularności niektórych gatunków. To prawda.
Ja myślę, że osoby z podobnego pokolenia co ja, czyli dzieciaki lat 90., to nie dość, że na pewno grały chociaż raz w symulator lotu, to też w skoki narciarskie i raz było Adamem Małyszem. Także są te gry, które nas łączą. Ale jak wspomniał Pan o tym, że teraz te symulatory wymagałyby specjalnego sprzętu, czy może jakichś mocniejszych komputerów, to też od razu przypominam sobie sytuację, kiedy jak się kupowało nową grę, to koniecznie trzeba było sprawdzić wymagania techniczne, powiedzmy, tej gry. I tak komputer zawsze okazywał się za słaby. Więc jestem ciekawa, jak to wygląda teraz. Czy teraz da się kupić w ogóle komputer, który na pewno udźwignie daną grę?
Mm-hmm. Tak, to znaczy można by powiedzieć, że tak, no, patrząc tak historycznie, nieco może bardziej długofalowo, to ten taki technologiczny wyścig zbrojeń, który no, zaczynał przybierać no, rzeczywiście szalone tempo. Tak powiedziałbym, że apogeum takiej sytuacji, że na wiosnę kupowało się komputer, który już jesienią tak naprawdę mógł się okazać maszyną absolutnie niewystarczającą, żeby grać no, w tej optymalnej właśnie rozdzielczości, tym płynnym, że tak powiem, klatkarzu w najnowsze tytuły. To była pierwsza dekada nowego milenium. Teraz to troszeczkę wyhamowało. Natomiast teraz oczywiście mamy nieco inne problemy. No, pomijając te problemy, powiedziałbym, około pandemiczne związane z przerywaniem łańcucha dostaw i z też, no, tak naprawdę problemami, nie wiem, z wydobyciem półprzewodników i też wiadomo, że mamy różne inne gałęzie przemysłu, gałęzie kultury, które, no, korzystają z tych samych podzespołów. Więc, no, mamy też współcześnie wielki problem z chociażby no, tak naprawdę kupnem dobrej, wydajnej karty graficznej. Do tego się też przyczynił no właściwie powrót koniunktury na kryptowaluty, a przynajmniej te kryptowaluty, które mocno wykorzystują właśnie tak możliwości kart graficznych do no właśnie rozwiązywania tych algorytmicznych zagadek, które nam tak kopią, umożliwiają właśnie kopanie, tak, w szybszym tempie. Więc też współcześnie to już trochę trwa. Powiedziałbym, że co najmniej od pół roku w odniesieniu tutaj do czasu, w którym my rozmawiamy. Rzeczywiście trudno jest, wydając rozsądną kwotę, kupić taki komputer, który no, sprostałby tym maksymalnym wymaganiom graficznym najnowszych tytułów. Natomiast oczywiście tak twórcy są tego świadomi i też ten, no mam wrażenie, że ten wyścig
zbrojeń.
No właśnie, na wydajność graficzną trochę na razie wyhamował. Mhm. To też oczywiście jest to też sprzęgnięte z premierą, no, relatywnie niedawną premierą nowej generacji konsoli, też no, dużymi problemami nawet w dostępie do, nie wiem, najnowszego PlayStation. Tak, nie jest tak łatwo kupić po cenie deklarowanej przez producenta nawet dzisiaj, jak właśnie sobie rozmawiamy w czerwcu na ten temat, PlayStation, które miało przecież swoją premierę tak naprawdę pod koniec zeszłego roku. Więc tak, to są tak, te wszystkie też czynniki dodatkowe, które trochę piętrzą przed tutaj amatorami i amatorkami cyfrowej rozrywki trudności ewentualne z komputerem.
No to tylko dowodzi faktu, jak dużym i potężnym, ważnym rynkiem stał się rynek gier. Ale tutaj wspomnieliśmy już o tym symulatorze lotów, że kiedyś to była taka rozrywka, powiedzmy, też dla dzieciaków, a potem się wyspecjalizowała i jest już to przygoda dla dorosłych. I jestem ciekawa, jakie tytuły stały się przełomowe w takim masowym postrzeganiu gier, czyli właśnie od rozrywki dla dzieciaków, że nagle gry stały się no taką rozrywką, o której można opowiadać bez wstydu.
Mm-hmm. Ja bym trochę może przewrotnie odpowiedział na to pytanie, że to nie tyle tytuły zmieniły recepcję, chociaż oczywiście z jednej strony pojawiły się takie tytuły, no można by je nazwać tutaj z pewną dozą dobrej woli takimi tytułami przełomowymi, artystycznymi, które jakoś poszerzały granice medium i też no, pokazywały osobom bardziej zainteresowanym w ogóle kulturą wizualną, jak duży potencjał narracyjny, potencjał też dydaktyczny, perswazyjny tkwi w grach. Tutaj oczywiście moglibyśmy wymieniać takie no, przełomowe pod tym względem tytuły typu, nie wiem, Dear Esther albo z ostatnich, no, w miarę ostatnich na przykład, nie wiem, What Remains of Edith Finch, czyli takie rzeczywiście nastawione na bardzo ciekawą narrację, takie też, taką też powolną rozgrywkę, która nie wymaga może tak dużo refleksu, nie wymaga też spędzania długich godzin przed monitorem, żeby daną historię odkryć, żeby też no, coś z niej wydobyć. Natomiast to doświadczenie obcowania no, rzeczywiście no, daje nam pewne doznania nie tylko estetyczne, czy takie, że tak powiem, bodźce bardziej cielesne na zasadzie jakiegoś skoku adrenaliny, ale też no, w jakiś sposób no, czujemy, że to nas może nawet rozwija intelektualnie, czy no, jest po prostu ciekawe. Jakby zdecydowanie nie czujemy, nawet jeżeli nie jesteśmy tak entuzjastami bądź entuzjastkami gier jako no właśnie oddzielnego segmentu kultury, no to nie mamy takiego poczucia tracenia czasu. Też z paru no, rozmów moich z osobami, które może niekoniecznie by się identyfikowały jako gracze czy graczki, rzeczywiście wynika, że są takie tytuły, które no, wywołały, tak jak już dana osoba się no, przekonała do tego, żeby spróbować, no to miała taki efekt wow, że nie byłam świadoma, co obecnie to medium oferuje. Natomiast no właśnie, powiedziałem, żebym przewrotnie odpowiedział na to pytanie. Myślę, że to jest czynnik jednak ważniejszy. Mianowicie to nie tyle nawet może medium dojrzało, co po prostu osoby, które dorastały wraz z tym medium, no też tak szybko tej swojej pasji nie zarzuciły. Jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie badania, ostatnie duże, wiarygodne badania, to są dane z 2018 roku, no to widzimy, że średnia wieku graczy w Unii Europejskiej to jest 31 lat. Więc no, myślę, że tutaj sporo tutaj właśnie wynika z tego, że to sami gracze, którzy kiedyś właśnie w latach 90. być może no, zagrywali się w te takie bardziej klasyczne tytuły, no, współcześnie może mają nieco mniej czasu ze względu na obowiązki zawodowe czy rodzinne, natomiast no, wciąż sięgają po to jako po gry jako formę spędzania wolnego czasu. No i gry też oczywiście tak coraz więcej oferują zarówno tak weteranom, jak i osobom, które dopiero wchodzą w ten świat. Tutaj pani właśnie bardzo słusznie powiedziała, że ta oferta growa jest obecnie no, niewiarygodnie szeroka i naprawdę każdy może znaleźć, prawie każdy może znaleźć coś dla siebie.
Mhm. Już na początku naszej rozmowy wspomniał Pan, że też macza palce, powiedzmy, w projektowaniu gier. Jestem ciekawa, jak z Pana perspektywy wygląda temat czerpania z popkultury. Kto bardziej czerpie z kogo? Czy gry czerpią z popkultury, czy potem popkultura czerpie z gier? Kto jest pierwszy?
Mhm. Mhm. Tutaj powiedziałbym, że znowu nieco może przewrotnie odpowiadając na to pytanie. Wydaje mi się, że to jest trochę takie pytanie, no właśnie, co było pierwsze, jajko czy kura. To znaczy rzeczywiście współcześnie, szczególnie jeżeli popatrzymy na te tytuły, które są najbardziej popularne. Mamy wielkie narracje transmedialne, mamy budowanie no, właściwie takiej bazy użytkowników czy użytkowniczek na wielu platformach. Jeżeli sobie popatrzymy chociażby na wielki sukces Wiedźmina trzeciego, gry wydanej no już jakiś czas temu, o ile dobrze pamiętam, w 2015 roku, no to później mieliśmy bardzo popularny serial Netflixa, który no, właściwie, no, jeżeli sobie popatrzymy na mainstream popkultury, no to to, co się dzieje właśnie w kinach, to, co się dzieje na Netflixie, na platformach streamingowych, no to to jest tym, czym współcześnie żyje popkultura wizualna. Więc tutaj gry, powiedziałbym, że no, wchodzą w ten świat, widzimy też pewną, no oczywiście konwergencję, tak, powtarzanie pewnych elementów, jakby transformację też określonych praktyk odbioru, które też wraz z medium się zmieniają i też oczywiście no, dostosowują do określonych oczekiwań, ale tak, myślę, że ze współczesnej perspektywy nawet zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że jeżeli zbliża się jakaś głośna premiera gry, na przykład, nie wiem, teraz już pojawiły się pierwsze plotki, że właśnie Rockstar bierze na warsztat kolejną część serii GTA. No to jest news, który no, elektryzuje nie tylko media branżowe, ale jakby w ogóle media, które się zajmują no, jakkolwiek popkulturą. To jest jakby coś, co jakoś funkcjonuje w świadomości społecznej.
To nawet funkcjonuje w mojej świadomości, mimo że głównie byłam graczem Simsów, to jednak GTA San Andreas w serduszku.
Tak, więc właśnie, nawet jeżeli może później niekoniecznie te osoby rzeczywiście w to GTA zagrają, to ta jakby świadomość tego, że to istnieje i wiele osób gra i widać nawet tego, no nie wiem, reklamy, tak, chociażby jak się wyjdzie tak z domu, jeżeli się mieszka w jakimś większym mieście, to już świadczy o tym, że no chociażby właśnie patrząc na nowe formy komunikacji treści growych, czyli właśnie komunikacji tego, że o, wychodzi nowy tytuł, że może warto byłoby spróbować w niego zagrać, no to ta komunikacja nie jest już skierowana tylko na jakąś niszę osób, które i tak pewnie już, nie wiem, od paru miesięcy wiedziały, że szykuje się premiera danego tytułu, tylko no jest to skierowane też dla nawet no, nieco bardziej okazjonalnych, tak, użytkowników czy użytkowniczek. Też no, myślę, że chociażby przez to, że konsole zaczynają być coraz bardziej popularne, na przykład no, chociażby w Polsce, bo oczywiście w niektórych krajach one wciąż są o wiele bardziej popularne od PC-tów, o czym już wspominałem, no to chociażby sam fakt, że gdzieś tam, że tak powiem, w gospodarstwie domowym już ta konsola gdzieś tam jest, tak podłączona do telewizora, no to łatwiej też z niej pewnie skorzystać. Tutaj może jeszcze tylko chciałbym wspomnieć o pewnej takiej rewolucji, która się zadziała, można by powiedzieć, za sprawą oczywiście Japończyków. Ona też była opisywana w paru publikacjach naukowych pod taką etykietą Casual Revolution, czyli właśnie taka rewolucja growa nakierowywania treści na osoby no, niezaangażowane dotychczas w żaden sposób w kulturę gier. I tutaj no, takim świetnym przykładem byłaby chociażby, no, byłby chociaż olbrzymi sukces konsoli Nintendo Wii, czyli rzeczywiście taki gier dla całej rodziny, które od początku, no, mówiąc brzydko, były targetowane na taką rodzinną rozgrywkę, na to, żeby właśnie włączać do wspólnej zabawy osoby starsze, rodziców, tak, osoby, które właśnie przychodzą tak z pracy w korporacji i mają ochotę jakoś ciekawie spędzić czas ze swoimi dziećmi, ale też na przykład chciałyby się poruszać grając, więc tutaj mamy też od razu rozwój tych wszystkich gier, które wykorzystywały różne urządzenia, czy to haptyczne, czy takie, no w ogóle gry ruchowe, które też no łamały kolejny stereotyp związany właśnie z tym nerdem, który siedzi gdzieś tam w piwnicy, jest karmiony przez mamę i się nie rusza. To było właśnie jakieś takie kolejne przełamanie bariery. Tutaj myślę, że jeszcze warto to dopowiedzieć.
A przy okazji przełamywania barier, to jestem ciekawa, jak Pana zdaniem wygląda przyszłość takich projektów, jak na przykład specjalny odcinek Black Mirror, w którym to widz mógł decydować o dalszych losach, powiedzmy, bohatera filmu / serialu, zależy jak spojrzeć na Black Mirror. Czy to też jest jakaś taka gałąź, właśnie pytanie, gier, które mają przed sobą ciekawą przyszłość?
Tak, to jest dosyć kontrowersyjny temat, dlatego że rzeczywiście no, Netflix, czy w ogóle takie klasyczne platformy streamingowe, które są, no, które odpowiadają współcześnie za no, zdecydowaną większość no, konsumpcji tak, seriali, jeżeli chodzi o rynek cyfrowy, te platformy nie do końca są dostosowane rzeczywiście do tego, żeby taką rozgrywkę odpowiednio zaprojektować. Też gry jednak mam wrażenie są medium o tyle specyficznym, że stosują pewne konwencje narracyjne, też pewne no, praktyki interfejsowe, tak? To znaczy też gracze czy graczki są przyzwyczajeni do tego, że no, wchodzimy w interakcję z grą w określony sposób. Też czego innego mam wrażenie oczekujemy od takiej imersji growej, a czego innego oczekujemy od imersji serialowej. I też wydaje mi się, że jeżeli sobie no właśnie odpalamy gdzieś tam wieczorem po ciężkim dniu pracy Netflixa, to oczekujemy innego rodzaju doświadczenia niż nawet jeżeli sobie również po takim ciężkim dniu odpalamy jakiś tytuł no, z obecnie coraz prężniej rozwijającego się nurtu tak zwanego slow gaming. To są też gry, które kiedyś dosyć nieprzychylnie były nazywane symulatorami chodzenia, czyli rzeczywiście jesteśmy nastawieni na taką być może nieco bardziej kontemplacyjną, no bazującą na pewno na innych bodźcach rozgrywkę, ale mam wrażenie, że ciągle, nawet jeżeli ten stopień interakcji pod względem na przykład tego, nie wiem, ile razy musimy kliknąć, czy w ogóle jakoś skomunikować się z tym naszym urządzeniem, nawet jeżeli w odniesieniu do Netflixa i takiej gry indie byłby dosyć podobny numerycznie, to jednak to doświadczenie jest zupełnie inne i my też oczekujemy czegoś innego, no i też innego rodzaju doświadczenia są nam dostarczane. Więc wydaje mi się, że no tutaj no, trudno rzeczywiście byłoby zaprojektować coś ciekawego, spełniającego te standardy, że tak powiem, współczesnej rozgrywki na takiej platformie jak Netflix czy inne platformy strumieniowe. Ale no właśnie, chciałbym się mylić. Zobaczymy, co tutaj twórcy i twórczynie wymyślą.
Czyli na razie po prostu nie jest to gałąź, odnoga, może lepiej odnoga gamingu, która jakoś spędza sen z powiek graczy i też twórców. Gdzieś jest to sobie obok, powoli gdzieś się rozwija.
Tak. Wydaje mi się, że to też, no mówiąc też kolokwialnie, to nie jest też coś, to jest też coś, co ma zupełnie inne mechanizmy monetyzacji niż gry, no bo współcześnie gry, no właśnie, albo są oparte no, o przychód ze sprzedaży detalicznej, albo coraz częściej funkcjonują jako usługi, to znaczy rzeczywiście, no już nawet niekoniecznie w formie abonentowej, ale w takiej formie, że możemy, w takiej formie bardziej, nie wiem, free to play, czyli że możemy, mamy podstawowy produkt dostępny za darmo i możemy sobie dokupować ewentualnie jakieś elementy. Jeżeli to jest gra dobrze zaprojektowana, no to nie jesteśmy zmuszeni do dokupywania, żeby móc właśnie jakoś w miarę bezboleśnie rozgrywkę kontynuować. Więc no, w przypadku Netflixa zupełnie inne są też realia produkcyjne. Ta cała otoczka też, no właśnie, mam wrażenie, no, że tak powiem, ekonomiczno-produkcyjno-biznesowa jest zdecydowanie inna. Więc tu też jest jakby kolejny problem, kolejna jakby warstwa do, powiedziałbym, no, przemyślenia i jakiegoś, no właśnie, ewentualnego przezwyciężenia przez osoby, które chciałyby trochę z taką formą właśnie na platformach streamingowych poeksperymentować.
A proszę mi powiedzieć, co dla Pana, jako osoby, która od naukowej strony również patrzy na gaming, jest najbardziej fascynujące w tej takiej teorii gier, w obserwacji tego, no z jednej strony jako uczestnik, ale też z boku, tak bardziej specjalistycznie. Co jest najbardziej fascynujące w tym?
Obecnie, znaczy właśnie, bo ja akurat też, no właściwie już od czasu obronienia magisterki, głównie zajmowałem się albo tytułami wieloosobowymi, albo takimi tytułami, które jakoś mocno korzystają z tej internetowej multiplatformowości. To znaczy rzeczywiście tytułami, które jakoś organizują wokół siebie społeczność. Też no, bardzo mnie interesuje Twitch jako fenomen. Twitch, czyli no właśnie platforma streamingowa, gdzie można no, po prostu na żywo transmitować tak naprawdę swoją rozgrywkę, oczywiście ze swoim komentarzem. Są tam różne narzędzia umożliwiające interakcję z naszą publicznością, z naszymi widzami, od czatu poprzez no, cały szereg innych mechanizmów, więc dla mnie przede wszystkim ciekawe jest to, jak jakby współcześnie też rozwija się kultura nawet nie tyle grania w gry, co też oglądania, jak ktoś inny gra, co jakby jeszcze myślę, no parę dekad temu na pewno, ale no tak z 20-30 lat temu wydawałoby się czymś absurdalnym. Jak można czerpać przyjemność z oglądania kogoś, kto gra, jeżeli tutaj samą istotą właściwie tego fanu z gier powinna być tak naprawdę interaktywność i to one też są projektowane po to, żeby nas jakoś indywidualnie angażować. Natomiast tutaj okazuje się, że jednak też gry są w stanie dostarczyć, też odpowiadają na jakąś też potrzebę społeczną, która jest realizowana jakoś też trochę naokoło. Jak to się właśnie też czasami ładnie mówi takim językiem nieco bardziej naukowym, w tej produkcji paratekstualnej, czyli w tym, co sami fani czy fanki tworzą, czyli te wszystkie, no właśnie, fanarty, klipy z rozgrywek, wymienianie się, no tak naprawdę czasami nawet małymi dziełami sztuki, które są jakoś tam zainspirowane grami, czyli właśnie tworzenie społeczności, też obudowane jakoś naokoło tego no właśnie rdzenia, którym jest jakaś tam gra, w którą możemy sobie zagrać. Więc powiedziałbym, że współcześnie to jest dla mnie chyba najciekawsze i też obserwuję, że coraz więcej tytułów, no chcąc nie chcąc, korzysta z tych narzędzi właśnie wspierania tej aktywności społecznościowej fanowskiej, co też jest dla mnie bardzo interesujące i właśnie jakoś też osobiście mnie ciekawi.
I w ten sposób bardzo płynnie doszliśmy do tematu e-sportu i zanim tutaj już zagoszczę w tym temacie, to jeszcze taka moja jedna obserwacja, bo ja też jeszcze parę, no chyba już naście, no może z 10 lat temu, z takim zdziwieniem, mimo że jestem, jeszcze uważam się za młodą osobę, patrzyłam na to, jak można oglądać, jak ktoś gra. Co jest w tym ciekawego? Ja pamiętam, jak jako młodsza siostra, jak patrzyłam, jak mój brat gra, to nie dla przyjemności, tylko dlatego, że nie chciał mnie dopuścić do komputera. Więc teraz to było dla mnie dziwne, ale wszelkie moje wątpliwości, jak można to robić, zostały rozwiane w momencie, kiedy zobaczyłam, z jakim zainteresowaniem pewna osoba ogląda w telewizji kanał, program poświęcony wędkarstwu, gdzie jest scena, jak facet łowi karpia. I z jakim zainteresowaniem to ogląda? I wtedy pomyślałam, dobra, teraz już mnie nic nie dziwi, rozumiem, że można czerpać z tego przyjemność, jak patrzeć, jak ktoś inny robi rzeczy, które teoretycznie sami moglibyśmy zrobić. No ale tą uwagą przejdźmy do e-sportu, czyli czym właściwie jest e-sport? Czy e-sportem można już nazwać sytuację, kiedy dwóch kumpli spotyka się systematycznie wieczorem przed swoim telewizorem, żeby pograć w Fortnite'a? Czy to już można uznać za e-sport? Czy o e-sporcie mówimy tylko w sytuacji, kiedy są to już bardzo profesjonalne rozgrywki, kiedy są turnieje i uczestnicy tych turniejów faktycznie zajmują się e-sportem?
Tak, tutaj to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że tak, oczywiście, mamy pewne funkcjonujące nieco bardziej takie sformalizowane definicje e-sportów. No taką najprostszą byłby to po prostu rodzaj rywalizacji, która jest przeprowadzana właśnie za pośrednictwem gier cyfrowych, czyli no właśnie, mamy jakąś platformę za pośrednictwem której, też no właśnie za pośrednictwem medium gry, no, wspólnie gramy, ale też rywalizujemy. Jest jakiś policzalny wynik. Też dobrze by było, gdyby na samym początku każdy z takich uczestników czy uczestniczek miał równe szanse. Umawiamy się na jakiś zestaw reguł, no i wtedy teoretycznie mamy e-sporty. Natomiast też patrząc na to, jak kultura e-sportowa się rozwijała, myślę, że też jak historycznie możemy patrzeć na pierwsze wydarzenie e-sportowe, no to właściwie e-sport nie istnieje bez publiczności, znaczy nie istnieje bez osób, które w mniej lub bardziej aktywny sposób no, współuczestniczą tak naprawdę w wydarzeniu e-sportowym. Tutaj celowo mówię o wydarzeniu e-sportowym, bo nawet jeżeli cofniemy się do takiej super prehistorii e-sportów, tutaj no, myślę, że najdalej jak się można cofnąć, to jest rok 72, gdzie na Uniwersytecie Stanforda właśnie za pośrednictwem tak komputera PDP-10 no, był zorganizowany turniej no wtedy jednej z no, nielicznych w ogóle istniejących gier na świecie, czyli Space War. To zostało oczywiście nazwane, tak, o ile dobrze pamiętam, tak intergalaktycznymi tak mistrzostwami. Natomiast istotne było to, że tam obecni byli dziennikarze, obecny był dziennikarz z magazynu Rolling Stone i była też tam obecna fotografka, która no, zrobiła całą dokumentację wydarzenia. Tam były też pewne nagrody, to miało jakąś swoją już otoczkę medialną, no i właśnie było pewnym wydarzeniem, którym można się było podzielić. I wydaje mi się, że ten aspekt dzielenia się doświadczeniem gry, nawet w tym właśnie aspekcie rywalizacyjnym, jest czymś no, konstytutywnym dla e-sportów. Tak więc no, jeżeli nawet ja się tak spotykam z jakimś kolegą czy koleżanką i sobie wspólnie gramy, nawet na bardzo wysokim poziomie, natomiast nikt o tym nic nie wie, no to jest tak naprawdę jakaś, nie wiem, może nasza sesja treningowa, może jest to w jakimś sensie element kultury e-sportów, natomiast na pewno nie jest to e-sportowy turniej, nie jest to właśnie wydarzenie e-sportowe.
A gdybyście tę rozgrywkę przeprowadzali powiedzmy na Twitchu i ktoś by was oglądał, to wtedy już można by podciągnąć bardziej?
Tutaj oczywiście wszystko też się rozbija o reguły i też o to, jak my sobie to no, tak naprawdę spozycjonujemy. Nie ma, znaczy oczywiście wspominałem, że są pewne jakoś tam sformalizowane definicje e-sportów, natomiast no właśnie już ten aspekt transmisji rozgrywki i tego, że ktoś nas może oglądać, że ktoś też może na żywo komentować, i jeżeli ten nasz wynik na coś się później przekłada, znaczy nie wiem, ktoś z nas dostaje jakąś tam nagrodę albo nie, to są takie elementy, które jakoś tam no, przynależą do kultury e-sportu. Tak, tak historycznie właśnie chodziło, jakby mówiło się też o tytułach, które mają potencjał e-sportowy. Jakby współcześnie to troszkę może zanika, natomiast rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na najbardziej popularne tytuły, czyli na te, które rzeczywiście zapełniają stadiony, również te jak najbardziej fizyczne przestrzenie, typu katowicki Spodek podczas na przykład nie, finałów Intel Extreme Masters, to jest tylko parę tytułów tak naprawdę. I taki tytuł e-sportowy musi mieć odpowiednie wsparcie logistyczne. Już pomijam tutaj te całe technikalia związane z płynnością rozgrywki, czy z tym, że no nie może być tak, że nagle jedna drużyna, czy jedna osoba, tak jedna strona tutaj, jedna strona współzawodnicząca ma przewagę z powodu no, jakichś niedociągnięć tak, w optymalizacji gry, ale też to są takie tytuły, które nad którymi no, nieustannie pracuje tak naprawdę sztab specjalistów i specjalistek, dbając o balans rozgrywki, dbając też o to, żeby ona była no, tak naprawdę ciekawa dla widzów, żeby dało się ją też no, przekazać w jakiś interesujący sposób, komentując później taki właśnie nie wiem, nagrany tak, turniej, czy to na żywo, czy to właśnie w postaci tak VOD. Więc żeby tytuł rzeczywiście osiągnął status e-sportowego, no to bardzo wiele czynników musi się na to złożyć. i nie jest łatwo też wykreować tytuł e-sportowy od samego początku i myślę, że tutaj o tym nawet ci właśnie najwięksi gracze ekonomiczni typu Blizzard, no boleśnie się przekonali. Tutaj takim przykładem może być, nie wiem, na przykład nie, Heroes of the Storm, który taki tytuł, no, sygnowany przez Blizzarda, czyli no właściwie jednego z większych potentatów branżowych, natomiast no coś nie zaskoczyło, tak? Nie tak dawno temu mieliśmy dosyć szokujący news, że właściwie z dnia na dzień osoby zakontraktowane jako profesjonalni gracze, graczki zostały pozbawione pracy, ponieważ okazało się, że Blizzard nie będzie wspierał oficjalnej serii turniejów tej gry. No a wiemy, że nie jest tak łatwo nawet no właśnie z tygodnia na tydzień przerzucić się na inny, nawet teoretycznie podobny tytuł e-sportowy. Więc tutaj no ta sprawa jest, powiedziałbym, nieco bardziej skomplikowana pod tym względem.
Już wspomniał Pan o genezie e-sportu, czyli o tych pierwszych rozgrywkach w latach 70. A w którym momencie e-sport faktycznie został uznany za sport, nie tylko z nazwy? Kiedy to okazało się, że jest to poważna sprawa?
Jeżeli chodzi o taką formalizację, czyli no de facto uzyskanie licencji, tak jak na przykład, nie wiem, żeby zostać, nie wiem, profesjonalnym, załóżmy, nie wiem, łucznikiem czy pływakiem, to trzeba zdobyć licencję odpowiedniej organizacji, którą wydaje odpowiedni komitet w danym kraju. I ten status e-sportu był bardzo różny w różnych latach. Oczywiście najszybciej to wszystko postępowało w Korei Południowej, gdzie no, e-sporty były właściwie uznawane na równi z innymi tymi właśnie bardziej, tak to nazwijmy, właśnie konwencjonalnymi, tak niecyfrowymi sportami już dość dawno temu. Natomiast no, ja bym wymienił takie dwa wydarzenia ważne dla e-sportu globalnie. Pierwsze to były mistrzostwa Nintendo, pierwsze zorganizowane w 1990 roku. Z naszego punktu widzenia to był właściwie trochę taki medialny cyrk objazdowy, tutaj nie obrażając nikogo, po USA. Tam pierwszy raz mieliśmy nie tylko właśnie e-sporty jako medialne show, mieliśmy też odpowiednie kategorie wiekowe. Mieliśmy odpowiednio sprofilowane gry, które były właściwie takimi bardzo okrojonymi wersjami, które no, umożliwiały rywalizację no, na równym, że tak powiem, na równych szansach wszystkich rozgrywających. Mieliśmy no, właśnie prowadzącego takiego no, właśnie showmana za każdym razem. No i to było właśnie pewnego rodzaju medialne wydarzenie, które no, mocno też w takiej opinii publicznej no, rozpowszechniło też to, oczywiście mieliśmy też nagrody, tak, jak najbardziej pieniężne, materialne, to też było ważne. Ale no, to było takie pierwsze ważne wydarzenie, które jakoś torowało tą świadomość do akceptacji e-sportu jako czegoś no, możliwego do wykonywania na poziomie profesjonalnym. Jako czegoś, co nie jest tylko jakąś, nie wiem, czczą rozrywką, tylko czymś, co dałoby się, co byłoby też podstawą no, po prostu do rozwijania tego jako profesji zarobkowej. Drugim takim wydarzeniem no, były już no, takie mistrzostwa, które można by nazwać olimpiadą e-sportową. To był rok 2000, gdzie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim wydarzeniem, które było wydarzeniem medialnym trochę modelowanym na zasadzie olimpiady. Czyli że rzeczywiście mamy różne tytuły, mamy reprezentacje no, mniej lub bardziej narodowe, to różnie bywało w przypadku gier drużynowych, ale no, zasadniczo był też pewien taki element identyfikacji, że dany gracz pochodzi z danego kraju. No i teraz się spotykamy, jest właśnie e-sportowa olimpiada i to też mam wrażenie, no, biorąc też chociażby pod uwagę rozmach medialny tego wydarzenia, to też było coś, co jakoś właśnie utorowało drogę do tej profesjonalizacji e-sportów. No a później to już mieliśmy to sprzęgnięte z tak naprawdę rozwojem poszczególnych platform, rozwojem streamingu, też o tych rzeczach tutaj też wchodziły w grę te rzeczy, o których wcześniej mówiliśmy, czyli też przemiany w jakby postrzeganiu gier w ogóle jako takiego no właśnie zajęcia, które no może niekoniecznie można wykonywać tylko i wyłącznie w czasie wolnym, ale które jest no na tyle nośne medialnie, na tyle ciekawe, że no, przyciąga czy to sponsorów po prostu, czy to reklamodawców, więc no, mieliśmy tutaj parę różnych czynników, w tym czynniki finansowe, które sprawiły, że no, e-sport obecnie jest tym, czym jest, czyli bardzo prężnie rozwijającą się gałęzią elektronicznej rozgrywki.
A ile w tym momencie jest gier, tytułów, które można by, tak mi się wydaje, mogę się mylić, zaliczyć jako osobne dyscypliny? Jeśli mamy w sporcie różne dyscypliny, to rozumiem, że są różne tytuły, które są siebie niezależne, są różne rozgrywki, więc ile w tym momencie jest tych tytułów?
Tutaj myślę, że ciężko mi będzie udzielić Pani precyzyjnej odpowiedzi takiej liczbowej, natomiast no, przyjmę tutaj taki dosyć brutalny klucz popularności, dlatego że oczywiście mamy sporo lokalnych rozgrywek o statusie e-sportowym, mamy na przykład dosyć prężnie ostatnio się rozwijające Mistrzostwa Polski w Heroes of Might and Magic 3, no ale to nie jest tytuł, który w jakikolwiek sposób no niestety elektryzowałby publiczność poza granicami naszego kraju, więc no tutaj tego typu tytuły pomijam. Natomiast no, powiedziałbym, że to jest nie więcej niż no, 10 tytułów, to byłoby tak bardzo liberalnie. Myślę, że bliżej jest tutaj 5, 6, 7 tytułów, które rzeczywiście, których turnieje rzeczywiście są organizowane z dużą regularnością w różnych regionach globu i których no właśnie gracze czy właśnie graczki zaangażowane w te tytuły zawodowo są w stanie się z tego jakoś utrzymać, są na jakoś zakontraktowani. I oczywiście mamy tutaj różne kategorie. No, historycznie dosyć popularne były bijatyki, czy no w ogóle właśnie gry, no tak naprawdę bazujące na osprzęcie bardziej konsolowym niż pecetowym. One obecnie nie są aż tak super popularne. Oczywiście są wysokiej rangi wydarzenia, najczęściej odbywające się gdzieś tam w Azji albo ewentualnie w USA. Natomiast jeżeli chodzi o takie popularne tytuły e-sportowe, które są globalnie utrzymują, powiedziałbym, zbliżoną popularność i są jakby zbliżoną atrakcyjność medialną tak naprawdę dla różnych tutaj dostawców treści, no to można by wymienić no, gry FPS drużynowe, czyli takie, gdzie no właśnie jest ten widok pierwszoosobowy, rozgrywka drużynowa, tutaj no nie wiem, Counter-Strike jest bardzo dobrym przykładem. Mamy też gry drużynowe, które no, bazują na nieco inaczej rozumianej strategii, mamy też inny rzut, inną też perspektywę, to są tak zwane MOBY, czyli no, to jest skrót od Multiplayer Online Battle Arena, czyli no, tak naprawdę taka rozgrywka wieloosobowa też drużynowa. No i tutaj mamy przykłady League of Legends, czy chociażby Doty. Kiedyś, jeszcze parę lat temu, bardzo popularny był StarCraft, czy w ogóle gry RTS, czyli strategie czasu rzeczywistego. Tutaj też Warcraft wchodził w grę, z tego czasu bardzo był popularny. Natomiast może, żeby się tutaj nie rozwodzić specjalnie, to tylko może podsumuję, że rzeczywiście współcześnie mamy taką tendencję, że gry oparte o rywalizację drużynową rozwijają się nieco lepiej niż gry, w których mamy do czynienia z takimi starciami jeden na jeden. Mam różne swoje teorie, dlaczego tak się dzieje, ale właśnie to może żeby się tutaj nie rozgadywać, to tylko podsumuję taką właśnie konstatacją.
A jak na tej, powiedzmy, arenie gier, rozgrywek wypada Polska? Czy Polska jest taki, czy jako kraj jesteśmy zaangażowani w e-sport, w ogóle w gaming?
Muszę tutaj powiedzieć, że na pewno jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem do rozgrywania zawodów e-sportowych wysokiej rangi, dlatego że mamy dosyć prężnie działające struktury i mamy dosyć długą e-sportową tradycję, która gdzieś tam jeszcze wynika z takiej naszej tradycji kafejek internetowych. Być może część naszych słuchaczy i słuchaczek pamięta takie czasy, gdzie czasami no właśnie korzystało się z tego typu przybytków, kiedy jeszcze no ten dostęp do internetu w naszych domach nie był aż tak łatwy. Więc no, mamy jakby zbudowane pewne struktury. Jesteśmy też dosyć, no znowu wracając do tych brutalnych realiów ekonomicznych, jesteśmy też dosyć atrakcyjnym no, rynkiem dla potencjalnych inwestorów, reklamodawców. Mamy też pewną infrastrukturę i też zawsze można u nas liczyć na obecność publiczności na żywo. Tutaj już padał przykład Spotka, no ale no właśnie, nie każdy kraj, nawet taki, który posiada no, teoretycznie jakieś większe możliwości finansowe, no, byłby w stanie takie wydarzenie tak zapełniające Spodek tak fanami przez ileś dni zorganizować. Też oczywiście no, zainwestować też w odpowiednią profesjonalną oprawę, tak żeby też osoby mogły uczestniczyć w te, tak osoby zainteresowane mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu online. Więc jakby współcześnie no, ten nasz rynek e-sportowy jest dosyć prężny i ma się dość dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o takie wymierne sukcesy różnych naszych reprezentacji, to myślę, że mamy tutaj, no, myślę, że warto tutaj zahaczyć o ten aspekt genderowy, bo on tutaj dosyć mocno jest widoczny na tym polu. Mamy dosyć spore sukcesy, no, na przykład reprezentacji kobiecych, tak? Nie wiem, w League of Legends załóżmy. To są takie drużyny, które no, w miarę regularnie no, plasują się wysoko w rankingach, natomiast no, w związku z tym, że no, tym motorem finansowym e-sportów no, w dalszym ciągu są reklamodawcy i no, właśnie firmy, które też no, patrzą po prostu na oglądalność, to ta no, właśnie świadomość popularności i właśnie sukcesów kobiecego e-sportu polskiego mam wrażenie, że to jest wciąż no, niedoceniane, gdzieś tam pozostające na marginesie. Oczywiście tak, no, mamy też parę historycznych sukcesów, na przykład nie wiem, w Counter-Strike'u mieliśmy kiedyś bardzo dobrą drużynę, obecnie no, różnie z tym bywa. Też paru naszych reprezentantów regularnie występuje w wielonarodowych, no tak naprawdę już drużynach League of Legends, więc ta no właśnie rotacja w tych międzynarodowych składach na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o gry drużynowe, gdzieś tam też występuje cały czas.
Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale jestem jeszcze ciekawa, o jakich zagadnieniach, o jakich kwestiach nie myślimy, albo może nie zdajemy sobie z nich sprawy, patrząc na gry, na cały gaming. Czyli takie drugie dno gamingu. Jakie kwestie nam jako graczom obce kryją się jeszcze za gamingiem może w ramach ciekawostek?
Tutaj może wymieniłbym trzy elementy, o których coraz częściej zaczyna się mówić, również w mediach mainstreamowych, natomiast mam wrażenie, że one rzeczywiście gdzieś tam pozostają nam na marginesach, zarówno takie refleksji popularnej, jeżeli chodzi o gry, jak i takiej no, refleksji nawet bardziej profesjonalnej, naukowej. Pierwszym z takich elementów byłyby no, uwarunkowania kulturowo-geopolityczne, które wciąż, powiedziałbym, mocno, czasami zaskakująco mocno, ten obraz tego właśnie kulturowego krajobrazu growego nam warunkują. Tutaj można by wymienić przykład właśnie chociażby tego, że w ojczyźnie e-sportu, czyli w Korei Południowej, mieliśmy do czynienia w latach 90. z wielką eksplozją tytułów przeznaczonych na komputery osobiste. Natomiast chociaż wtedy przypada też taka globalna właściwie dominacja, jeżeli chodzi o rynek growy tytułów konsolowych, no to e-sport u swojego takiego rzeczywiście, u swoich takich globalnych początków no, jest jednak związane z tytułami pecetowymi. I tutaj można to tłumaczyć między innymi faktem no, trudnych relacji między Koreą a Japonią. Japonią, czyli no, właściwie tak dostawcą wtedy najbardziej popularnych konsol, tak? Na przykład PlayStation, co zaowocowało no, dosyć długotrwałym banem, po prostu no, ekonomicznym embargiem dotyczącym zarówno no, sprzedaży, dystrybucji, jak i też no, tak naprawdę używania japońskich sprzętów. Stąd właśnie boom na tytuły pecetowe. Drugim takim elementem, jeżeli chodzi właśnie o to takie no, drugie dno, może bardziej taki, powiedziałbym, kontekst, który coraz częściej zaczyna funkcjonować w świadomości społecznej, natomiast mam wrażenie, że on ciągle jeszcze nie jest dostatecznie rozpoznany, no to jest właśnie ten aspekt genderowy. To znaczy wciąż pokutuje oprócz tego stereotypu nerda, o którym sobie już tutaj trochę na początku mówiliśmy, wciąż pokutuje taki stereotyp, że no, trochę właśnie upraszczając i podając takie tutaj medialne hasło, że dziewczyny nie grają w gry. Otóż no, z najnowszych badań wynika, że te proporcje mniej więcej rozkładają się po połowie, ewentualnie z jakąś niewielką przewagą mężczyzn, tylko tutaj znowu wracamy do tej kwestii platform i tego, co tak naprawdę uważamy za ten no, gaming, bo jeżeli chodzi o granie no właśnie przez kobiety, no to są to w dużej mierze platformy mobilne, natomiast oczywiście nie tylko platformy mobilne, no ale ten taki no właśnie stereotyp związany z tym, że no właśnie, na przykład tak e-sportem są zainteresowani tylko nie wiem, młodzi, tak dorastający mężczyźni i to najlepiej z określonego, jakby posiadający określony background kulturowy, no ciągle pokutuje i jakoś tam się kładzie właśnie cieniem na rozwoju też e-sportu, jako też to pewnej sfery kultury, która no, powinna być, czy też stara się być jakoś bardziej inkluzywna, też ciekawa dla różnych grup społecznych. I taki trzeci element, o którym jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć, który no, właściwie zasługiwałby tak naprawdę na oddzielny podcast, jest no, kultura pracy, czy też kultura tworzenia gier. Tu już oczywiście wychodzimy poza e-sporty, ale to też to było bardzo mocno widać na przykładzie premiery nie tak dawnej Cyberpunka, czyli no właśnie tytułu oczekiwanego i właśnie tutaj wyczekiwanego, który no, mógł się pochwalić bardzo, bardzo zbudowaną kampanią reklamową i rzeczywiście no, zbudował tą taką, to takie oczekiwanie i też właśnie świadomość tak społeczną dotyczącą tej gry bardzo, bardzo szeroko. No i później okazało się po premierze, tak wyszły różne niedostatki technologiczne, które jak się okazuje no, wynikają po części no, no, z pewnych problemów tak w zarządzaniu pracą, czy też właśnie z problemem ogólnie z kulturą pracy, która bazuje na tak zwanym crunchu, czyli na tym, że jakby planowo w tych ostatnich dniach, tygodniach, czasami miesiącach przed premierą gry ten wysiłek deweloperski jest niesamowicie zintensyfikowany, pracuje się dzień i noc i to jest no właśnie taką, no tak naprawdę jest to pewnego rodzaju takim toksycznym standardem w branży, o którym coraz częściej głośno się mówi, natomiast no na razie poza no, takimi jakimiś artykułami czy badaniami, które no, identyfikują problem, jakoś go piętnują, ciężko jest no, znaleźć jakieś konkretne rozwiązania. Więc to też jest taki element, o którym, który no właśnie zaczyna coraz mocniej funkcjonować w świadomości również takich zwykłych odbiorców, no ale który też jest pewnym problemem ogólnym dotyczącym branży gier, z którym na pewno no, gry będą musiały jakoś sobie poradzić, jakoś mu sprostać.
To ostatnie pytanie już. Jaką wróży pan przyszłość gamingowi? I ja wiem, że to jest pytanie wytrych, jest bardzo ogólne, więc może troszeczkę je zawęźmy. To znaczy, czy nawet patrząc na perspektywę ostatniego roku, prawie dwóch lat, czyli kontekst pandemii, czy ten okres rozwinął miłość do gier wśród wielu osób i ona będzie teraz coraz bardziej rozkwitała, czy może jednak nagraliśmy się, w cudzysłowie, przez te długie miesiące i teraz jednak zapragniemy kontaktów face to face i będziemy wychodzić z domu i trochę to ucierpi. Jaka jest pana prognoza?
Tak, tutaj oczywiście nie chciałbym wygłaszać jakichś super uogólniających sądów, co do których byłbym jakoś super przekonany, że się sprawdzą w nie lub bardziej odległej przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że w tej rzeczywistości postpandemicznej, jeżeli taka właśnie kiedyś nastąpi tak w pełni, to myślę, że takie aspekty kultury gier związane z też wchodzeniem gier w przestrzeń publiczną, czyli właśnie to, że możemy też zagrać z osobami, które są w naszej bezpośredniej fizycznej bliskości. Myślę, że to będzie coś, co będzie jakoś napędzało kulturę grową przez pewien czas. Też no można by tutaj wymienić, nie wiem, popularność wszelkiego rodzaju tak zwanego exer gamingu, czyli takich gier, które, no właśnie exer, czyli exercise, czyli taki, które jakoś te ćwiczenia fizyczne, jakoś tą rzeczywistość tak przestrzenną wokół nas wykorzystują. Myślę, że to jest też taka ścieżka nie do końca wyeksploatowana przez twórców i twórczynie gier, która no, będzie się rozwijać. Z tym się też pewnie będzie łączyć coraz większa no, integracja gier z różnymi platformami, takimi, z których korzystamy na co dzień, tak? Typu właśnie smartfon. I to też oczywiście no, smartfona tak zabieramy ze sobą w przestrzeń publiczną no, tak naprawdę codziennie, więc też i gry będą tak z nami w tą przestrzeń publiczną jakoś tam wkraczały. Więc wydaje mi się, że to jest taka ścieżka. Jeżeli chodzi o może nieco bardziej klasyczne produkcje, bardziej powiedziałbym konserwatywne w swoich takich wyznacznikach projektowych, to powiedziałbym, że ten aspekt około społecznościowy będzie wzmacniany. Czyli tutaj wykorzystanie tej multiplatformowości jako przestrzeni do ekspresji fanowskiej i jako takiej przestrzeni właśnie na to, żeby to no, użytkownicy czy no właśnie użytkowniczki też no, budowały tą kulturę gier również w takiej no, przestrzeni, w której gry cyfrowe funkcjonują, ale też no, może niekoniecznie jest to związane z no, taką indywidualną rozgrywką, czyli właśnie tak wszelkiego rodzaju komunikacja na forach, na Twitchu, tworzenie fanartów, fanfików. Myślę, że to na pewno nie zniknie, będzie pewnie w jakimś stopniu bardziej nawet, myślę, wykorzystywane w najbliższych latach przez samych designerów czy designerki. Więc to byłyby takie moje, powiedziałbym, ostrożne prognozy na przyszłość.
Zazwyczaj na koniec tutaj spotkań z gośćmi pytam ich o jakieś polecenia książek, ciekawych publikacji, dzięki którym można poszerzyć jeszcze swoją wiedzę z danego tematu, więc i tutaj zapytam o książki, ale oprócz tego może o jakieś ciekawe tytuły, w które można by zagrać, albo mogłyby spróbować zagrać osoby, które na co dzień raczej nie mają do czynienia z grami, nie czują sobie gracza, a może dzięki tym tytułom go w sobie odnajdą. Także czekam na polecajki.
Jasne. Może zacznę od publikacji. Tutaj właśnie polskie groznawstwo oczywiście rozwija się w ostatnich latach dosyć prężnie, jeżeli chodzi o takie publikacje książkowe, naukowe, ale też powiedziałbym też takie, które się po prostu dobrze czyta, czyli można też przystąpić do ich lektury bez jakoś zaciskania zębów i właśnie przebijania się przez jakiś branżowy żargon. Myślę, że godną polecenia jest ostatnia książka Tomasza Majkowskiego pod tytułem Język gropowieści. Tam mamy no właśnie taki ogólny pomysł, powiedziałbym, dotyczący właśnie traktowania pewnego typu gier właśnie jako powieści, ale też mamy bardzo ciekawy wstęp historyczny. I no, gra jest też podzielona na, publikacja jest też podzielona na rozdziały, które też dotyczą różnych tytułów, więc takich dosyć też popularnych, na przykład serii, nie wiem, Assassin's Creed, więc myślę, że warto po tą publikację sięgnąć. Jeżeli chodzi o tytuły anglojęzyczne, bo no tutaj, jeżeli jesteśmy zainteresowani, to też i znamy język angielski, to też zdecydowanie warto sobie poeksplorować. A na przykład no, chociażby darmowe, bo w wolnym dostępie, artykuły zamieszczone w czasopiśmie internetowym Game Studies, czyli po prostu no właśnie studia nad grami, gdzie mamy no właśnie wolny dostęp do całej bazy bardzo fajnych artykułów na bardzo różne tematy, o różnym stopniu przystępności, dlatego jeszcze może to uzupełnię taką polecajką trochę bardziej popularną naukową, już może konkretnie z dotyczącą e-sportów, to byłaby książka, zresztą nie jedna, ale tutaj skupię się na jednej, książce T.L. Taylor pod no, dosyć wymownym tytułem Watch Me Play. Ona dotyczy Twitcha, ona dotyczy serwisów strumieniowych, też zahacza o e-sporty, nie w takim stopniu jak poprzednia książka T.L. Taylor, która była stricte skupiona na e-sportach, natomiast no, warto do niej sięgnąć, bo tam jest takie podejście, powiedziałbym, bardziej ludzkie, antropologiczne. I też nie jest to publikacja przesycona żargonem w jakimś nadmiernym stopniu. Mamy tam liczne wywiady, też takie no właśnie przykłady, że tak powiem, z życia wzięte, więc to by były takie publikacje, które bym tutaj polecał. Tak na pierwszy ogień, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o gry czy same tytuły, no to myślę, że z jednej strony, co zauważyłem, dosyć dobrze działa coś takiego, że jeżeli mamy w jakimś swoim bezpośrednim lub mniej bezpośrednim sąsiedztwie osobę, która w jakąś grę gra, to warto podpatrzeć, co taka osoba, jakby w jaki sposób ona czerpie przyjemność z gry, tak? Co jest dla niej ciekawe, ważne. Jakby zauważyłem, że od polecania konkretnych tytułów taka strategia się bardziej sprawdza, bo wraz właśnie z popularyzacją kultury gier coraz więcej osób w ogóle też gra, więc taką osobę w naszym otoczeniu coraz łatwiej znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o takie indywidualne doświadczenia, to myślę, żebym też wrócił do tej kategorii gier, którą już tutaj sobie omawialiśmy, czyli właśnie do tych gier niezależnych, takich bardziej spokojnych, które może nie są tak, no nie mają takiego dużego stopnia trudności, nie wymagają też od nas znajomości jakichś konwencji interfejsowych, nie wymagają od nas znajomości tego, jak się w danej grze od razu odnaleźć, jak się poruszać po danym środowisku graficznym. No czyli jakby wrócę chyba do tych dwóch przykładów, które wydają mi się bardzo, bardzo ciekawe, czyli właśnie Dear Esther i What Remains of Edith Finch. One obie mają swoje polonizacje, o ile dobrze pamiętam. Od siebie jeszcze dodałbym bardzo ważną dla mnie osobiście też grę, również z tego takiego właśnie segmentu bardziej slow, czyli Gone Home. To jest bardzo, bardzo taka no właśnie ciekawa, kameralna narracja o dziewczynie, która wraca po latach do swojego rodzinnego domu, no i powoli odkrywa no, różnego rodzaju no, mniej lub bardziej traumatyczne tajemnice, które tam się w tym domu kryją. To nie jest horror, więc...
Brzmi jak dobra fabuła dobrego serialu.
Tak, gra jest krótka. W ogóle wszystkie te tytuły, które tutaj wymieniłem, nie wymagają jakichś wielkich inwestycji czasowych, więc tak na pierwszy ogień myślę, że będą w sam raz.
Fantastycznie. Sama skorzystam na pewno, żeby zobaczyć, czy jednak coś mnie wciągnie. Także bardzo dziękuję za wszystkie polecajki i przede wszystkim za rozmowę. No i życzę samych udanych rozgrywek.
Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję za poświęcony czas, a Wam, moi drodzy, przypominam, że możecie też posłuchać wcześniejszych odcinków Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS na Spotify czy w innych aplikacjach do słuchania podcastów oraz na YouTubie, a także zapraszam Was już na kolejne podcasty, kolejne nowe odcinki, także bądźcie na bieżąco z tym, co się u nas dzieje na blogu Strefy Kultur lub na grupie Strefy na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.